Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. I od razu przepraszam Was za jakość techniczną tego odcinka. Wszystko się posypało, miało być zupełnie inaczej. Miałem nagrywać ten odcinek spokojnie, używając mojego tradycyjnego mikrofonu marki Zoom, ale niestety nastąpiła jego dysfunkcja, nie chcę wnikać teraz w szczegóły i nagrywam ten odcinek wyjątkowo na mikrofonie o wiele gorszej jakości w moim telefonie. Wybaczcie zatem, nie będę w stanie usunąć tutaj za bardzo pogłosu i innych efektów. Także jest to partyzancko i dodatek na wyjeździe nagrywany odcinek. Wszystko miało być inaczej. Miałem go nagrywać dzień wcześniej, ale całkowicie się poprzestawiał mój kalendarz. No nic. Wybaczcie proszę notatnikowy charakter tego odcinka. Obiecuję, że kolejne będą już nagrywane we właściwych warunkach i z użyciem właściwego sprzętu, ale jednak chciałem dopilnować daty publikacji tego odcinka, ponieważ obiecałem, że tego konkretnego dnia pojawi się odcinek, w którym rozpocznę swój ranking najlepszych filmów XXI wieku. Skąd ten pomysł? No pomysł bierze się z faktu, że jesteśmy w styczniu roku 2025 i sama ta liczba 25 prowokuje do jakiejś refleksji. Ćwierćwiecze, jednocześnie kino XXI wieku w całym swoim bogactwie. Kino, które śledziłem już jako świadomy widz, dlatego że 18 urodziny obchodziłem w roku 2000, a zatem kino wieku XX to jest kino, które oglądałem jeszcze jako dziecko albo jako bardzo młody człowiek. Natomiast kino wieku XXI to jest już kino, któremu towarzyszę jako dorosły widz, jako świadomy widz, jako widz, który ogląda dużo, który jeździ na festiwale, który szuka, który ogląda i mainstream, i art house. I pomyślałem sobie, no cóż, skoro ten zegar tyka aż tak szybko, warto podsumować to ćwierćwiecze. Już zobaczyłem, że ta 25 sprawiła, że bardzo wiele innych mediów podjęło to wyzwanie ułożenia najlepszych filmów XXI wieku. Sight & Sound parę numerów temu miał swój ranking. No, ale skoro okazało się, że wiek XXI dopiero co był tak młody, a już w 1/4 się skończył, to albo inaczej, 1/4 jego upłynęła, może tak, no to spróbujmy. Przeszukałem swoje stare notatki, przejrzałem całe archiwum Sight & Sounda, kilkaset numerów z lat tych właśnie 2000-2025, korzystając z archiwum online. I szukałem tytułów, nie chciałem nic przegapić, przejrzałem swoje listy roczne. I może od razu zrobię takie dwa zastrzeżenia, no bo myślę, że przejdziemy od razu do listy. Wiem, że na pewno, jeśli włączyliście ten odcinek, to ona Was interesuje, ale chcę dwa zastrzeżenia poczynić. Po pierwsze, będę mówił o filmach kinowych. Tutaj nie będzie miejsca na seriale telewizyjne. Po drugie, przyjmuję datę produkcji, taką, jaka pojawia się na Internet Movie Database, przy tytule filmu jako wiążącą. Nie chcę rozwodzić się, który film był ukończony w 99, a miał premierę w 2000, a który o parę miesięcy w te czy we w te został przesunięty. Muszę przyjąć jakieś kryterium. Przyjmuję zatem kryterium w tym odcinku, że to będą filmy powstałe pomiędzy rokiem 2000 według IMDb i 2024 wedle IMDb. Rok 2025 się właśnie rozwija, więc też będę go na bieżąco komentował i pod koniec, a właściwie na początku przyszłego roku oczywiście zrobię top 10 2025, ale nie chciałem już czekać. To jest ten moment. To jest ten moment także, żeby Spoilermaster na chwilę spowolnił, dlatego że potrzebuję teraz przyjąć trochę wolniejsze tempo robienia odcinków. To jest też taka ważna uwaga, że każdy kolejny rok Spoilermastera przynosił coraz to dłuższe odcinki, coraz to więcej odcinków. Z każdym rokiem następował przyrost minut. To była ogromna ilość pracy, oczywiście bardzo przyjemnej i wspaniałej dzięki Wam, dzięki także wsparciu patronek i patronów, ale to jest jednak też czas, kiedy ja potrzebuję na chwileczkę zwolnić ten rytm, więc po prostu tak postanowiłem, że odcinki z tym rankingiem będą się pojawiały co dwa tygodnie. Co dwa tygodnie będę odsłaniał kolejną dziesiątkę. A tym wszystkim, którzy są ciekawi statystyk, powiem tylko tyle, że te sezony Spoilermastera, bo to już jest siódmy, miały naprawdę coraz to większą ilość minut. W pierwszym sezonie to było 1339 minut, minut nadanych w jednym roku, w drugim 2599 i potem to szło w górę i w roku 2024 w sumie nadałem 3834 minuty audycji plus 560 minut odcinków specjalnych. Także tego było naprawdę dużo. W sumie Spoilermaster ma już obecnie około 20 tysięcy minut. I to jest ten moment, kiedy trzeba chwilkę zwolnić, to jest ten moment, kiedy trzeba spojrzeć w tył i no właśnie, może podsumować wiek XXI do tej pory w kinie i wybrać moje ulubione filmy. Tym będą te odcinki, a zanim przejdę do miejsca 50 na mojej liście, pozwólcie, że podziękuję patronkom i patronom podcastu, wszystkim tym, którzy wspierają podcast w serwisie patronite.pl/spoilermaster. Szczególnie dziękuję patronkom i patronom imiennym, to znaczy Michałowi Hudolińskiemu z bloga Gotam w deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Piotrowi Guźniczakowi, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Rafałowi z Twin Gist, Drugie życie książki w ciele plakatu, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Łukaszowi Masłowskiemu, Danielowi Mendalce, Misiowi, Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce Jackowskiej z podcastu to Score and the City, Urszuli Nowak, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Arturowi Słomzbutowi, Magdalenie Święch, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. No cóż, wiek XXI mija tak szybko, dzieje się filmowo tak dużo. To było ćwierć wieku, w trakcie którego zacząłem jeździć na festiwale, bo mój pierwszy festiwal taki poważny to Nowe Horyzonty w 2001 roku. No i właściwie nie chcę teraz streszczać tej całej drogi, bo widziałem narodziny piractwa internetowego, które bardzo przyczyniło się w pierwszych latach do tego, że zaczęliśmy oglądać więcej, zaczęliśmy oglądać z całego świata rzeczy, stare produkcje także nadrabiać. Potem widziałem narodziny streamingów, no i oczywiście już teraz do Was mówię w tej w pełni rozwiniętej erze cyfrowej, która ma i swoje plusy, i swoje minusy, ale pozwólcie, że przedstawię Wam teraz listę 50 filmów, zaczynając od tych dolnych 10, od miejsca 50, które uważam za najważniejsze, najbardziej charakterystyczne, w końcu najbardziej ukochane przeze mnie, po prostu filmy, które zmieniły sposób, w jaki patrzę, które sprawiły, że ten wiek XXI nie byłby taki sam, gdyby nie te soczewki, gdyby nie te światy, gdyby nie te zapachy, gdyby nie te spojrzenia, których te filmy mi dostarczały. Będzie to także rodzaj opowieści. Myślę, że dostrzeżecie pewną narrację. Listę układałem długo. Była to jedno z najtrudniejszych w ogóle zadań przy Spoilermasterze. Nawet trudniejsze niż top 100 Spoilermastera. To co, gotowi? Zaczynamy. Miejsce 50. Na miejscu 50. 10. Film w reżyserii Abbasa Kiarostamiego z roku 2002. Film, który po raz pierwszy zobaczyłem na festiwalu Nowe Horyzonty w Cieszynie, nie bez powodu ląduje na miejscu 50. Z jednej strony to trochę mój żart, że zaczynam 50 od 10, ale ten film jest w moim przekonaniu ważnym kamieniem węgielnym całego kina XXI-wiecznego w znaczeniu takim. Abbas Kiarostami, irański reżyser, o któremu poświęciłem odcinek w postaci Smaku Wiśni, to film z 97 roku, który otrzymał Złotą Palmę, w swoim kinie, zwłaszcza w ostatniej jego fazie, próbował odrzeć kinematografię, odrzeć kino z całego naddatku zdjęciowego i montażowego. Można powiedzieć w ogromnym skrócie, że Kiarostami postanowił kręcić filmy jak najprościej w tej ostatniej fazie. I tak się składa, że 10 należy właśnie do tej fazy, kiedy Kiarostami postanowił, że kino należy odrzeć ze wszystkiego, co zbędne. Umieścił kamerę w samochodzie, w tymże samochodzie za kierownicą, umieścił swoją bohaterkę graną przez Manię Akbari i uruchomił sytuację, w której owa bohaterka jeździ po ulicach Teheranu i zabiera na siedzenie pasażerskie różnych pasażerów. Mamy tam dziecko, mamy tam kobietę pracującą seksualnie, mamy także mężczyzn, mamy także rozmowy telefoniczne. I tak się składa, że poprzez poprzez tych 10 rozmów, 10 scen właściwie, widzimy powoli, jak w rozmowach, ale też jak w zachowaniach pokazane jest społeczeństwo irańskie w całym jego skomplikowaniu. Z całą swoją stroną teokratyczną, tą, w której islam wyznacza wszystkie najważniejsze parametry życia, ale także z tą stroną zmodernizowaną. Widzimy, że bohaterka nosi modne okulary, że jest kobietą modną, jednocześnie ma chustę na głowie, ale wydaje się już bardzo mocno ukształtowana przez zachodnią modę i styl, przede wszystkim francuski. I to, co jest niezwykłego w tym filmie, to w zasadzie fakt, że mamy tylko dwa podstawowe ustawienia kamery, to znaczy albo na kierowcę, w tym przypadku kierowczynię, albo na pasażera. I film rygorystycznie trzyma się tego podziału. W zasadzie jest to film, który mógłby powstać kamerą automatyczną umieszczoną w tymże samochodzie, przy czym sytuacje, które tutaj się pojawiają i tematy rozmów, które się dzieją, były w części improwizowane, w części oparte na terapeutycznej praktyce, jaką prowadziła w prawdziwym życiu Mania Akbari, a częściowo na podpowiedziach, które podpowiadał jej Abbas Kiarostami do ucha. I teraz, dlaczego zaczynam od tego filmu? Dlaczego umieściłem go na tym spodzie, jako taki fundament tej listy? Ponieważ na tej liście nie znajdziecie już filmu, który byłby prostszy, który sięgałby po bardziej elementarną sytuację, taką, w której po prostu ustawiamy kamerę obserwującą i przerzucamy się pomiędzy jednym bohaterem a drugim. Przy czym kwestia automatyzacji, faktu tego, że ten film wydaje się, jakby był zrobiony przez jakąś maszynę, bo nawet nie potrzeba było operatora w sensie ścisłym. Kamera była umieszczona na desce rozdzielczej. W tym fakcie Kiarostami niejako przewiduje to, co wydarzy się przez najbliższe 25 lat. To, że kamery będziemy mieli w kieszeni. To, że będziemy nadawać nasze życie cały czas. To, że będziemy oglądać rolki właśnie często osób kierujących samochodami, które o czymś opowiadają, które wylewają jakieś swoje żale, które odnoszą się do tego, jakie zakazy czy nakazy panują w ich społeczeństwach. W momencie, kiedy oglądaliśmy ten film w roku 2002, nie było jeszcze Instagrama, nie było jeszcze rolek, nie było jeszcze YouTube'a, ale ten film pokazywał, że wiek XXI będzie epoką obrazu wszechobecnego, że ta kamera wciśnie się nam wszędzie, wciśnie się do samochodu, wciśnie się do życia codziennego. Kiarostami to wyczuł, nie w sensie ścisłym, nie był prorokiem, ale wyczuł, że następuje nowa mediatyzacja rzeczywistości. I ten film, tak mi się wydaje, jest takim podstawowym, bazowym dziełem kina XXI-wiecznego, które przypomina o podstawowej składni kina, a także o podstawowej roli jego właśnie w odkrywaniu społecznych warunkowań, napięć i tak dalej, i tak dalej. Film miał swoją premierę w maju roku 2002 na 55. festiwalu kaneńskim. Wtedy przewodniczącym jury był David Lynch. Nie zwyciężył wtedy. Zwyciężył Pianista Romana Polańskiego. Ale wydaje mi się, że naprawdę mówimy tutaj o jednym z kluczowych filmów naszej ery i jednocześnie niemal idealnym domknięciem historii tego filmu jest fakt, że po latach w roku 2020 aktorka opowiedziała o tym, że jej zdaniem Kiarostami, który już wówczas nie żył, Kiarostami dopuścił się plagiatu i zawłaszczenia jej własności intelektualnej. Ona twierdziła, że jej rola i w przygotowywaniu skryptu i w kręceniu samego filmu była znacznie większa i że nie otrzymała właściwego kredytu na ekranie. Tak naprawdę oskarżyła Kiarostamiego pośmiertnie o nadużycie. I jakże to bardzo współbrzmi z tymi wszystkimi oskarżeniami, które później przez cały XXI wiek będziemy słyszeć, które raz będą nas bardziej zaskakiwać, raz mniej, ale które zawsze, którym niektórym damy więcej wiary, niektórym mniej, ale wszystkie każą nam w sposób bardzo radykalny przepracować nasze dotychczasowe wyobrażenia o tym, czym jest hierarchia pracy na planie, o tym, kim jest reżyser, kim jest, a kim nie powinien być. Także niemal perfekcyjnie, tak jak mówię, nawet ten najprostszy film świata w postaci 10 Abbasa Kiarostamiego także stał się kością niezgody i także być może był pewną przestrzenią nadużycia, co każe nam zwrócić uwagę tak naprawdę na całe kino i zapytać, ile z tych filmów, które uwielbiamy, powstawało w sytuacjach, które miały w sobie jakąś fundamentalną niesprawiedliwość albo nadużycie. Jestem przekonany, że jest to o wiele, wiele więcej niż tylko te historie, które znamy albo które zostały opowiedziane. A zatem na 50. miejscu ten prosty, a jednak wybitny, rudy rudymentarny, a jednak problematyczny. Film Abbasa Kiarostamiego pod tytułem 10. Na miejscu 49 inny film, w którym rolę główną gra kobieta za kierownicą. Tak jak Abbas Kiarostami posadził za kierownicą samochodu Manię Akbari i ją uczynił przewodniczką po Teheranie roku 2022, tak Radu Żudę w filmie Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata, który zajmuje to miejsce 49, uczynił coś podobnego. Tyle, że ze swoją aktorką. O filmie Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata, tym czarno-białym eseju filmowym o barokowym koszmarze współczesnego kapitalizmu, o kulturze zapierdolu, o niesamowitym nadużyciu, jakiego dopuszczają się wielkie korporacje na tkance żywej, narodowej, takiej jak środowisko naturalne, ale także takie jak psychę i ciało ludzi, którzy pracują dniem i nocą tylko po to, żeby wyżyć, a tak naprawdę po to, aby ci najbogaci się wzbogacili. O tym wszystkim opowiadałem w odcinku poświęconym temu filmowi, który znalazł się także na liście Top 10 Spoilermastera za rok 2024. Pozwolicie zatem, że nie będę się teraz rozwodził, ale jednocześnie chcę podkreślić, że to sąsiedztwo tutaj także nie jest przypadkowe. Chciałem, żeby na fundamencie tej listy i na samym jej spodzie, jakże zaszczytnym, ale także umieszczonym u podstaw, były właśnie te filmy, które są filmami, esejami, w których bardzo dużo czasu spędzamy w samochodzie, w którym kobiety są za kierownicą i nawigują rzeczywistość trudną, paradoksalną, często absurdalnie śmieszną, a czasami groźną. W filmach dwóch wielkich eksperymentatorów kina XXI-wiecznego, w filmach ludzi, którzy wywodzą się z krajów doświadczonych władzą autorytarną, to jest właśnie Iran, to jest właśnie Rumunia, i którzy na różne sposoby próbują pokazać, jak ich paradoksalne kraje i ich paradoksalne kultury odzwierciedlają się we wnętrzu samochodu, wydawałoby się neutralnym wnętrzu, a tak naprawdę naładowanym wielkimi napięciami naszego czasu. A zatem na miejscu 49 Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata, inny wybitny film samochodowy, który tak naprawdę, tak jak dziesiątka otwarła wiek XXI, tak można powiedzieć, że Radu Żudę domknął pierwszą ćwiartkę wieku XXI swoim gorzkim, wielodygresyjnym, dziko śmiesznym esejem o tym, co poszło nie tak, nie tylko tak w ogóle, ale także między latami 2000 i 2024. Pora na miejsce 48. A na miejscu 48 film, który miał swoją premierę francuską w lipcu roku 2000. Film Agnès Varda pod tytułem Zbieracze i Zbieraczka. To także nieprzypadkowe sąsiedztwo, ponieważ ten film Agnès Varda poniekąd także opowiada o kobiecie podróżującej, może niekoniecznie kobiecie za kierownicą, ale jest filmem drogi. Tak jak filmem drogi jest 10, tak jak filmem drogi jest film Radu Żudę, Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata, tak bardzo szczególnym filmem drogi jest także ten kolejny filmowy esej Agnès Varda. Agnès Varda oczywiście jest matką, założycielką francuskiej nowej fali, ale w swojej ostatniej fazie kariery, nawet bardziej niż wcześniej, mimo różnych eksperymentów, stała się głównie dokumentalistką. Nie tylko dokumentalistką, ale także eseistką. Zbieracze i Zbieraczka to film, w którym Agnès Varda przygląda się, no właśnie, fenomenowi zbieractwa jako takiego. Na przestrzeni 82 minut pokazuje nam współczesną Francję, którą przemierza i w której zadaje pytanie, co to znaczy być zbieraczem? Co to znaczy zbierać cudze śmieci? Co to znaczy zbierać plony z pola? Co to znaczy być kolekcjonerem? Co to znaczy zakochać się w ziemniakach o szczególnym kształcie, o kształcie serca? Agnès Varda patrzy także na swoją kamerę jako na narzędzie zbieracza, a właściwie zbieraczki. Kamera dla Agnès Vardy jest rodzajem czerpaka. Czerpaka, który zanurza się w rzeczywistość po to, aby wyłowić z niego kilka kolorowych kamyków i kilka przedmiotów, które powiedzą nam coś więcej o właścicielach, nawet jeżeli właściciele już nie żyją. Agnès Varda zadaje pytania wszystkim, intelektualistom i ludziom pracy, francuskim rolnikom i kloszardom. Przygląda się praktyce wyrzucania jedzenia przez supermarkety i zbiera obrazy do swojego aparatu, do swojej kamery. W pewnym momencie, w cudownej chwili, umieszcza swoją dłoń przed obiektywem i pokazuje, jak jej dłoń próbuje łapać uciekające za szybą samochodu obrazy. Cudowny moment, fantastyczna metafora kina jako takiego, a jednocześnie, i powtórzę to samo, co powiedziałem przy Kiarostamim, wyczucie tego, co już za chwilę stanie się dominującym modelem przetwarzania i dystrybucji obrazów w wieku XXI, a mianowicie wyczucie internetu, wyczucie tego, że cały czas łapiemy i dzielimy się, zbieramy obrazki i dzielimy się nimi w sieci. Przecież film Zbieracze i Zbieraczka jest wręcz idealny po temu, aby podzielić go na poszczególne rolki, na poszczególne zdjęcia. Można by rozczłonkować go i wrzucić w całości na przestrzeni miesiąca na Instagram i byłoby to niesamowicie followowane konto. Te wszystkie cudowne ziemniaki w kształcie serca. Czy wyobrażacie sobie już ten hashtag Heart Shape Potato? To wszystko wyczuła Agnès Varda, która miała internet we krwi i miała media społecznościowe we krwi jeszcze zanim wszyscy dostaliśmy do ręki komórki. Tak naprawdę ten żartobliwy, a jednocześnie bardzo głęboki esej, jak się okazało z latami, był wstępem do szerszego cyklu autobiograficznego, w którym odnajdziemy jeszcze między innymi nominowane do Oscara twarze Plaże czy Plaże Agnès, które opowiedzą tak naprawdę o całym jej życiu i w którym to filmie pierwszy raz wyzna i podzieli się z nami tą trudną prawdą, że jej mąż Jacques Demy nie zmarł wcale na raka, tylko zmarł na AIDS. Wszystko to sprawiło, że przez całe dwie pierwsze dekady wieku XXI poznawaliśmy Agnès coraz to lepiej, ujawniała nam coraz to więcej o sobie, a wspaniałą uwerturą do tej późnej twórczości okazał się właśnie ten eseistyczny dokument pod tytułem Zbieracze i Zbieraczka, który zajmuje zaszczytne miejsce 48 na mojej liście najlepszych filmów wieku XXI. Pora zatem na miejsce 47. Na miejscu 47 znowuż nieprzypadkowo, bo starałem się, żeby te filmy ze sobą rozmawiały. Kolejny film o kobiecie, ale tym razem film o kobiecie, która nie potrafi znaleźć własnej drogi i o ile wiem, chyba nie ma nawet prawa jazdy, ponieważ głównie porusza się nowojorskim metrem, co nie przeszkadza jej poruszać się owym nowojorskim metrem w rytm francuskiej muzyki Georges de la Rue, użytej wcześniej w nowofalowych arcydziełach François Truffaut. Czy już wiecie, o jakiej kobiecie mówię? Tak, na 47. miejscu Frances Ha. Film w reżyserii Noah Baumbacha z Gretą Gerwig w roli głównej i co ważne napisany przez Noah Baumbacha i Gretę Gerwig. Greta Gerwig i Noah Baumbach w trzeciej dekadzie wieku XXI zgarnął miliardy dolarów sukcesem Barbie. Ale jakże smutna jest to historia, ponieważ tak naprawdę kariera Grety Gerwig jest dla mnie jak na razie przykładem ciągłej podróży w dół, oczywiście przy nominalnej i nominałowej podróży w górę. Najwspanialsze rzeczy Greta Gerwig zrobiła na początku i jako aktorka i współscenarzystka, ale także jako reżyserka. To jej cudowny debiut Lady Bird, którego premiera nastąpiła w roku 2017, był jej najlepszym filmem i tak samo uważam, że cudownym filmem, w którym ma tak kluczową rolę, jest Frances Ha. Frances Ha to czarno-biały obrazek ze zgentryfikowanego Nowego Jorku, w którym już nawet nie można być bohemą, ponieważ nie ma z czego żyć, ale nie ma z czego żyć w taki szczególny sposób. Nikt nie przymiera głodem w sensie dosłownym, ale nożyce kapitałowe rozsunęły się już tak bardzo, że ci, którzy jeszcze w latach 70., 80. mogli liczyć na to, że poprzez dołączenie do klasy kreatywnej w Nowym Jorku w jakimś lofcie w Soho, otóż, że to samo to dołączenie gwarantowałoby pewien społeczny i finansowy awans, tutaj w drugiej dekadzie wieku XXI nic już takiego się nie dzieje. Frances Ha zmienia kolejne adresy, próbuje łapać kolejne gigi, czyli takie prace śmieciowe przy różnych imprezach kulturalnych, ale nie wygląda na to, żeby cokolwiek w jej życiu miało się zmienić. Jest cudownie niepoukładana, jest siostrzycą, a przynajmniej kuzynką dziewczyn z serialu Dziewczyny Leny Dunham, który to serial, gdybym układał listę seriali, na pewno by się znalazł na takiej liście. Pamiętam premierę tego filmu Frances Ha na festiwalu w Toronto, gdzie oglądałem go właśnie w roku 2012. I pamiętam, że wtedy go nie doceniłem. Wydał mi się taką dosyć błahą komedyjką. Natomiast później wracałem do niego wielokrotnie i właściwie każdy kolejny seans upewniał mi, że jest to majstersztyk kina współczesnego. Wspaniale zmontowany, bardzo szybko, w sposób szybki opowiadany. Tutaj montaż Jennifer Lame i przede wszystkim cudownie poukładany do tej nowofalowej francuskiej muzyki. Film rozgrywa się w takim powidoku francuskiej nowej fali, która przebudowała świadomość amerykańskich filmowców. No a Baumbach oczywiście oddaje niestrudzone hołdy reżyserom takim jak właśnie Truffaut czy Jean Eustache, którego plakat Mamy i Dziwki znajduje się w jego wcześniejszym filmie Walka żywiołów, ale tutaj mamy tak naprawdę portret niezwykle kreatywnej bohaterki, która próbuje odnaleźć swoje miejsce i która tak naprawdę zapewne w każdym możliwym czasie byłaby gdzieś na marginesie, tylko po to, aby nagle znienacka wskoczyć w jakieś centrum. I dokładnie tak się stało z Gretą Gerwig, która zaczynała od ról w filmach Mumblecore'u, czyli Mumblecore'u, niezależnych filmach Joe Swanberga i innych, i która później wyreżyserowała najlepiej zarabiający film wyreżyserowany przez kobietę w historii. Więc już tutaj we Frances Ha te przebłyski ogromnego talentu są. Ja żałuję, że one poszły taką drogą, jaką poszły, ale wierzę, że jeszcze kiedyś Greta Gerwig wyreżyseruje fantastyczny film. Ale tutaj we Frances Ha wszystko jest idealne. Dialogi są prześmieszne i muszę powiedzieć, że jest tutaj jedna z najzabawniejszych sekwencji montażowych, jakie w ogóle znam, wielokrotnie oglądana przeze mnie. To znaczy nierozsądna podróż bohaterki do Paryża, kiedy to postanawia od tak po prostu pojechać do Paryża, mimo że na to ją nie stać, wydaje wszystkie pieniądze na lot, śpi u znajomych, dostaje jetlagu, przesypia większość tej podróży i nic z tego absolutnie nie wynika i nagle dostaje telefon, od którego dosyć dużo zależy, ale nie może przyjść na spotkanie, ponieważ nie jest w Nowym Jorku, jest w Paryżu. Genialna sekwencja, po prostu włącznie z faktem, że ten jetlag jest pokazany w sposób niesłychanie śmieszny. Frances Ha w moim przekonaniu jest cudownym, perfekcyjnym klejnotem humoru, obserwacji społecznej i takim filmem, w którym Noah Baumbach osiągnął pełnię swojej sztuki. Żaden inny jego film tak bardzo mnie nie przekonał i jak dla mnie jest to także takie postscriptum do kina Alenowskiego, ale już tworzonego z kobiecej perspektywy. No bo przecież nie jest tajemnicą, że Frances Ha jest jakąś późną wnuczką Annie Hall, ale Noah Baumbach nie ustawia już w centrum opowieści Alviego Singera, czyli mężczyzny, który żali się na to, jaką niestałą kobietą jest Annie, tylko ustawia w środku samą Frances Ha. I to jest miejsce 47 na mojej liście. A co na miejscu 46? Na miejscu 46 film, który zwyciężył Złotego Niedźwiedzia na 62. festiwalu berlińskim. Film także z roku 2012, także czarno-biały, jak Frances Ha, także skromny, ale oparty na jednym z najbardziej dostojnych tekstów kultury Zachodu. Mianowicie jest to film Cezar musi umrzeć. Film z roku 2012 w reżyserii braci Tavianich. Paolo i Vittorio Taviani wystawiają Juliusza Cezara Szekspira. Gdzie go wystawiają? W więzieniu Rebibia. To jest więzienie na przedmieściach Rzymu i wszystkie role obsadzone są skazańcami. Skazańcami, którzy są tutaj całkowicie autentyczni. Obecnie odnosi triumfy na ekranach świata film pod tytułem Sing Sing z Colmanem Domingo, gdzie także przedstawienie teatralne w więzieniu jest pokazane jako rodzaj wybawienia dla więźniów, ale tutaj dostajemy coś o wiele bardziej surowego. Tutaj nie dostajemy nawet łyżeczki amerykańskiego sentymentalizmu. Tutaj dostaniemy brutalną rzeczywistość więzienia, dostajemy szorstkie twarze skazańców. Na każdej z nich wypisana jest co najmniej jedna tragedia o takim diapazonie jak Cezar. I oni angażują się w tę sztukę o starożytnym Rzymie, a zatem są to Rzymianie grający starożytnych Rzymian i to tych, których my znamy. I te twarze ociosane, czasami zaskakujące nieprawdopodobną subtelnością spojrzenia i wyrazu, ale przede wszystkim angażujące się w całości w to przedsięwzięcie, to znaczy przywłaszczające sobie język Szekspira, mówiące te tragiczne, piękne monologi z tej sztuki z przekonaniem, bez kunsztu aktorskiego, ale z czymś o wiele ważniejszym niż kunszt, to znaczy z autentycznym przeżyciem. Bracia Taviani są twórcami wybitnymi, w ich filmografii są takie majstersztyki jak Nagrodzony Złotą Palmą, film We Władzy Ojca, jak Allons Enfants, chyba najwspanialsza medytacja na temat niemożliwości rewolucji, jaką dało nam światowe kino. No i oczywiście Noc Świętego Wawrzyńca, przepiękny film pokazujący końcówkę II wojny światowej we Włoszech w kluczu realizmu magicznego. Ale Cezar musi umrzeć to zupełnie osobny majstersztyk. Surowy jak więzienna cela, ogorzały jak twarze tych rzymskich rzezimieszków, a jednocześnie piękny jak proza Szekspira. Powstało w XXI wieku całkiem sporo filmów szekspirowskich, chociaż nie tyle, ile wcześniej. To ciekawe, że o ile swoje szekspirowskie filmy nakręcił chociażby Ralph Fiennes, tworząc wybitnego Coriolana, czy Joel Cohen, adaptując Macbetha, czy Joss Whedon, pięknie adaptując Wiele hałasu o nic w Czerni i Bieli i w Korporacyjnym sznycie, to najwybitniejszym Szekspirem ekranowym wieku XXI pozostaje ten prosty, uderzający świeżością i prawdą wewnętrzną film, jakim jest Cezar musi umrzeć, braci Tavianich, miejsce 46. Na miejscu 45. film Pokój. Nie Pokój Tomiego Wiseau, tylko film Room z 2015 w reżyserii Leniego Abrahamsona wedle powieści Emmy Donoghue. Już może nie pamiętacie, że Brie Larson dostała Oscara za rolę w tym filmie, w którym zagrała 24-letnią Joy, która ze swoim 5-letnim synem mieszka w pokoju, tak naprawdę w więzieniu gdzieś w Ohio. Została tam uwięziona przez psychopatę, który całkowicie kontroluje to środowisko i tak naprawdę jest to matka w potrzasku wychowująca swoje dziecko w więzieniu. W pewnym momencie policja łapie starego Nika, orientujemy się, że jest to ojciec chłopca i były partner matki, który w trakcie tej niewoli regularnie ją gwałcił. Jest to bardzo ponura historia, ale najważniejsze jest to, że wyjście z pokoju, które jest tutaj pokazane niesamowicie środkami filmowymi, jest tak naprawdę nie tylko wyzwoleniem, ale także wejściem w nowy kryzys, ponieważ wielkość tego naprawdę znakomicie wyreżyserowanego filmu polega na tym, że pokazuje, że wolność bywa straszliwie trudna. I o ile w ramach tego pokoju bohaterka wytworzyła pewne rytuały, które miały na celu ocalenie jej dziecka, tak naprawdę ocalenie jego radości życia, jego świadomości, jego człowieczeństwa w tej roli niezwykły Jacob Tremblay, być może najwybitniejsza w ogóle rola dziecięca w historii kina. O tyle właśnie po wyjściu matka zaczyna się rozsypywać. Cała trauma zgromadzona w kościach, w ciele, w psychice, przez te wszystkie lata niewoli i przemocy, których doświadczyła, to wszystko wychodzi na wierzch, wylewa się właśnie w momencie, kiedy cały świat oczekuje, że będzie ona radosna, że będzie wdzięczna za to, że udało się ją wyzwolić. Nieprawdopodobna rola Brie Larson. Film tak naprawdę o istocie wolności, ale także o istocie percepcji, ponieważ mały chłopczyk z filmu jest wychowany całkowicie w obrębie tego pokoju. Nie zna żadnych innych odniesień, nie zna miary, nie zna horyzontu, nie zna pejzażu, nie zna świeżego powietrza. To wszystko poznaje jako młody chłopiec i jest to zagrane przez Jacoba Tremblaya w sposób niezwykły. Mam wrażenie, że to jest jeden z bardziej zapomnianych filmów XXI wieku. Taki film, który rozbłysł, jego irlandzki reżyser zebrał wtedy bardzo dużo pozytywnych opinii i pochwał. Brie Larson dostała słusznego Oscara, ale potem mało kto już o tym filmie mówił. Tymczasem myślę, że możemy tutaj mówić o takim klasyku na miarę naprawdę największych klasyków kina. To nie jest przypadek, moim zdaniem, że to właśnie Leny Abrahamson później odkryje dla światowego kina Paula Mescala, obsadzając go w serialu Normal People z roku 2018, bo Abrahamson ma właśnie niesamowitego nosa do aktorów. Jest jednym z najwybitniejszych reżyserów pracujących dzisiaj i takim, u którego każde ujęcie i każdy środek filmowy jest użyty z pełnym rozmysłem, a jednocześnie z cudowną intuicyjnością. Także przypominam wam o filmie Pokój, jednocześnie umieszczając go na tej liście wysoko, bo jest to zdumiewający majstersztyk, który mam wrażenie odrobinę przygasł w naszej pamięci, a przecież mamy właśnie dziesięciolecie, przecież właśnie ten film ponownie należałoby obejrzeć i docenić. A zatem miejsce 45, rok 2015, film pod tytułem Pokój, reżyseria Leny Abrahamson. A co znajdzie się na miejscu 44? Na miejscu 44 Lazzaro Felice, film z 2018 w reżyserii Alice Rohrwacher. Cóż to jest za niezwykła reżyserka? Film opowiada, znowu zobaczycie, że tu jest pewna nieprzypadkowość, ponieważ jest pewien tutaj rym z filmem Pokój Abrahamsona. Dlaczego? Ponieważ film zaczyna się na takiej farmie, czy właściwie na uprawie, na plantacji tytoniu. Plantacja nazywa się Inviolata, to znaczy dosłownie niedotknięta, nietykalna, nienaruszona. I tam rolnicy żyją w takiej komunie, która została odizolowana od świata od lat 70. i jest nadal zarządzana w taki feudalny sposób przez markizę o pięknym imieniu Alfonsina de Luna, która nazywana jest notabene królową papierosów. Wszyscy pracownicy na tej farmie są zadłużeni u niej, nie dostają pieniędzy, nikt, jakby są utrzymani w takiej niewiedzy, trochę jakby to była jakaś wieś z konopielki, taka tylko że kontrolowana z zewnątrz, trochę takie Truman Show. Są całkowicie właśnie odcięci mokradłami od świata zewnętrznego i jesteśmy tak jakby w takim średniowieczu, jakby w świecie, nie wiem, drzewa na saboty Ermana Olmiego, tylko że jest to tak naprawdę współczesny świat Włoch. I co następuje? Następuje ewakuacja policyjna. Okazuje się, że dzieci muszą zostać wysłane obowiązkowo do szkoły. Koniec idylli, ale także koniec więzienia. Tutaj ten rym z pokojem wybrzmiewa. I następuje wyjście z tego raju, czy z tego Edenu, czy z tej pułapki, nazwijcie to jak chcecie. Idą bohaterowie do dużego miasta, zwłaszcza właśnie Lazzaro, ten tytułowy, szczęśliwy Lazzaro, który musi skonfrontować się ze światem wielkiego miasta, ze światem, który jest dla niego całkowicie niezrozumiany. I to jest przepiękny film reżyserki, która od lat mnie zadziwia. Na początku mnie trochę konfundowała. Pamiętam, że jej pierwszy film Corpo Celeste nie przypadł mi do gustu, ale później właściwie z każdym kolejnym ona mnie kupowała. Film Cuda z roku 2014. Film no już chyba najsłynniejszy na ten moment, to znaczy film La Chimera z 2023 o takiej grupie złodziei, którzy rabują groby należące do dawnych etruskich osadników na Półwyspie Apenińskim. Powoli, nawet włącznie ze swoim nominowanym do Oscara krótkim filmie Le Pupille, Alice Rohrwacher stała się takim współczesnym Pasolinim. Nie poprzez eksplorację stanów transgresyjnych, ale poprzez to, że jest prawdziwą włoską poetką pejzażu, ale powiedziałbym, że najbardziej splotu pejzażu z przeszłością. To nie jest przypadek, że w La Chimerze bohaterowie zanurzają się pod ziemię i tam znajdują artefakty przeszłości. To nie jest przypadek, że ta osada w Lazzaro jest właśnie odcięta od świata, ale także odcięta od czasu, bo Alice Rohrwacher wyszukuje w swoich filmach takich kieszonek, to będzie też pieczara w Cudach, w których przeszłość nie jest przeszłością, tylko jest teraźniejszością. Ją interesuje to, w jaki sposób przeszłość żyje w teraźniejszości i tak naprawdę jak jest alternatywną teraźniejszością. Jest to kino bardzo taktylne, bardzo dotykalne. Ona wyszukuje niezwykłe twarze, często naturszczyków, jak to robił Pasolini. Jest w tym wielka autentyczność, jest wspaniałe poszukiwanie i wydaje mi się, że nikt we współczesnym kinie nie opowiada tak jak Alice Rohrwacher i jednocześnie nie zanurza nas w rzeczywistość właśnie tak dotykalną, pełną zapachów, pełną smaków także. Przypominam miód i pasiekę z filmu Cuda. Wydaje mi się, że Szczęśliwy Lazzaro to jest jak do tej pory jej najbardziej spełniony film. Wydaje mi się, że Alice Rohrwacher jest trochę osobną filmową planetą. Może to ten tytuł Ciało niebieskie, Corpo Celeste był takim zwiastunem tego, że oto pojawiła się w naszym kosmosie całkowicie nowa orbita i na niej będzie się poruszała tylko Alicja Rohrwacher, ale czekam na jej każdy kolejny film i coś mi mówi, że w przeciągu 5 następnych lat zobaczymy, jak będzie odbierała Złotą Palmę w Cannes, bo na to absolutnie zasługuje. Także trzymam za nią kciuki, kino piękne, kino nasycone włoskim pejzażem, powietrzem, słońcem, twarzami, a jednocześnie kino mitologiczne, kino opowiadane przez trochę czarodziejkę, trochę przątkę starych mitów, która dostała do ręki kamerę. To jest miejsce 44 i film Szczęśliwy Lazarro. Na miejscu 43 inna opowieść o wyjściu poza swój świat, o wyjściu poza strefę komfortu. To jest animacja Pixara z roku 2003 pod tytułem Gdzie jest Nemo? Lazarro i Nemo mogliby się dogadać, ponieważ każdy z nich trafia do rzeczywistości zupełnie innej niż do tej pory. No a ja cóż mam powiedzieć? Ta lista nie mogłaby istnieć bez Pixara, ponieważ Pixar całkowicie przekopał pejzaż animacji światowej w wieku XXI i śmiem twierdzić, wyczerpał własny paradygmat, ponieważ obecnie w roku 2025 jesteśmy na tym etapie, kiedy kolejne produkcje Pixara tak naprawdę buksują w miejscu. I to jest już całkowicie jałowy bieg, ponieważ wszystkie te filmy wyglądają tak samo, opowiadają te same historie. Inside Out 2 jest dokładnie takie samo jak Inside Out 1. Jest to dla mnie przykre. Natomiast faktem jest, że Pixar, zwłaszcza w pierwszej dekadzie wieku XXI, jechał bez trzymanki i każdy kolejny film tak naprawdę przekraczał poprzedni. Na pewno dużo osób wskazałoby na I nie ma mocnych Brada Birda jako na takie arcydzieło i oczywiście także słusznie, ale dla mnie to właśnie film Andrew Stantona pod tytułem Gdzie jest Nemo pokazuje wszystkie najmocniejsze strony Pixara w sposób najpełniejszy. Ta historia o małym błazenku i jego neurotycznym ojcu. W oryginale tutaj głos ojcu podkłada Albert Brooks, co to daje kolejnej warstwy, ponieważ jest to wybitny komik, także autor jednego z filmów, który znalazł się w top 100 Spoilermastera. Otóż ojciec, no właśnie, poszukuje syna. Jego synek zostaje przypadkowo odłowiony i błazenek o imieniu Marlin musi poradzić sobie, musi dokonać niemożliwego, no bo jak szukać igły w stogu siana, jak szukać jednej małej rybki w oceanie. Dla ojcowskiego serca nie jest to żadna przeszkoda. Albo inaczej, jest to przeszkoda, którą całym sobą trzeba sforsować. Genialna postać drugoplanowa w postaci rybki, która zapomina wszystko w sekundę po wypowiedzeniu, czyli Dory. Świetna tutaj robota głosowa Ellen DeGeneres. To jest majstersztyk filmu animowanego. Moim zdaniem w tym filmie Pixar osiągnął swoją całkowitą pełnię, jeżeli chodzi o tworzenie świata podwodnego, tych wszystkich niesamowitych stworzeń, od żółwi po rekina, a także mistrzostwo, jeżeli chodzi o budowanie suspensu, napięcia, historii, mieszania tego z humorem i mieszania tego z najbardziej taką mitologicznie usankcjonowaną narracją, jaką jest właśnie ojciec, który musi ratować swojego syna, ojciec, który musi ruszyć w drogę, ruszyć w taką mityczną podróż po to, żeby ocalić swoją rodzinę. Jest to cudowny film, film wzruszający. Głos Alberta Brooksa, który martwi się o swojego synka na początku, jest także wspaniały, a jednocześnie jest to film o tym, że dziecko musi w pewnym momencie się zgubić, że rozwój, niczyj rozwój nie będzie doskonały i nie będzie pełny, jeżeli w pewnym momencie nie nastąpi to oderwanie się od rodzica, nawet jeżeli to dla rodzica jest bardzo trudne. To oderwanie jest konieczne, bo tylko poprzez to oderwanie tak naprawdę dziecko dojrzewa. Także w tych 2,5 dekadzie było dużo zdumiewających filmów animowanych, także tych pochodzących z największych studiów, DreamWorks czy właśnie Illumination, DreamWorks czy Pixar. Wiele tytułów można by tutaj wymienić. Wahałem się tutaj, czy Wall-E nie powinien być tym tytułem, który jednak zwycięży. Ale koniec końców muszę powiedzieć, że Wall-E jest absolutnie genialny do 45 minuty, ale potem wszystko, co dzieje się na statku kosmicznym, nie jest już tak dobre jak to, co dzieje się wcześniej. I oczywiście Wall-E jest innym arcydziełem Pixara, ale na mojej liście, na miejscu 43, postanowiłem umieścić film Gdzie jest Nemo, który do dzisiaj daje mi ogromną radość, ilekroć włączam sobie go nawet w fragmentach. A zatem, skoro jesteśmy już na tym piętrze tej listy, które poświęcone jest rozrywce, hollywoodzkiej przyjemności, tym węglowodanom amerykańskiej rozrywki, które sprawiają, że nasza krew płynie w naszych żyłach, czy tego chcemy, czy nie. Skoro jesteśmy w tej fabryce snów, która potrafi nas zachwycić perfekcją wykonania, radością wykonawców, perfekcyjnym castingiem i po prostu tą amerykańską brawurą, którą tak bardzo podziwiała Kira Muratowa, która powiedziała w jednym z wywiadów, że kocham kino amerykańskie za to, że szasta diamentami na lewo i prawo, że mówi, chcecie największe samochody? Macie największe samochody. Chcecie diamentów? Proszę. Oto diamenty. Tak mówiła Kira Muratowa w jednym ze swoich wypowiedzi. Uwielbiam tą wypowiedź, bo takie jest właśnie kino amerykańskie. Tak? Chcecie kanion? Mamy największy. Chcecie samoloty? Największy wam damy. To cudowna hollywoodzka przesada. Jak zobaczycie, że na tej liście nie będzie wielu takich filmów hollywoodzkich, ja chciałem też odzwierciedlić to, że wyszliśmy trochę z tej ery, kiedy Hollywood miało swoje największe osiągnięcia właśnie w tej widowiskowości. Ale jednak trzeba zaznaczyć tutaj obecność Fabryki Snów i pozwólcie, że następne miejsce, 42, będzie właśnie tym zaznaczeniem. Otóż na miejscu 42 jest Chicago, film Roba Marshalla z 2002 roku. Już teraz słyszę te wszystkie narzekania ludzi, którzy nie lubią musicali. O Jezu, Oleszczyk musiał dać jakiś musical. No dobrze, pozwólcie, że to moja lista, więc ja tu rządzę, ale jeśli już wybierać film, który jest hollywoodzkim ptysiem, rurką z kremem, delikatnym wypiekiem, gdzie wszystko pasuje i który daje czystą, stężoną radość i aplikuje nam ją prosto w żyły, to jest to właśnie Chicago. Myślę, że nie trzeba kochać musicali, żeby kochać ten film. Pamiętam pełne sale na jego pokazach w 2002 roku i bynajmniej nie byli tam tylko fani Broadwayu, tylko po prostu jest w tym filmie jakaś dzika, niesamowita energia. Oparty na musicalu broadwayowskim z 1975 roku, Chicago wszedł na ekrany po traumie 11 września, kiedy wydawało się, że amerykańskie kino nie podniesie się z jakiejś żałoby po tamtych strasznych wydarzeniach. Tymczasem Chicago odtańczyło swoje popisowe numery w sposób absolutnie zaraźliwy. Mówiłem o tym w odcinku poświęconym moim ulubionym seansom filmowym. Ja szedłem na Chicago nieświadomy tego, czym było Chicago sceniczne. To jeszcze nie był ten czas, kiedy przed pójściem do kina wchodziło się na Wikipedię i patrzyło się, prawda, na czym to jest oparte, jakie są źródła. Nie, po prostu był plakat z napisem Chicago i poszedłem na Chicago z moją koleżanką licealną Anią w zabrzańskim multikinie. Ale to, co zionęło na nas z ekranu w postaci tego czystego filmowego ognia, to było niesamowite. Nigdy nie zapomnę, jak zbierałem szczękę z podłogi w momencie, kiedy pojawił się napis Directed by Rob Marshall na końcu, bo od pierwszego numeru pod tytułem All That Jazz, kiedy Catherine Zeta-Jones wnosi cały swój ogień na scenę, poprzez kolejne numery satyryczne, takie jak Mr. Cellophane, czy Press Conference Rag, czy słynne Cell Block Tango, gdzie sześć zbrodniarek śpiewa o tym, w jaki sposób zamordowało swoich niewiernych mężów, poprzez choreografię, dynamiczny, nowoczesny montaż i fantastyczne role Richarda Gira, René Zellweger, Johna Sirelliego, fantastyczną muzykę. To wszystko jest po prostu maszynka do sprawiania przyjemności. A jednocześnie, o czym zapominamy, Chicago jest gorzkim komentarzem zrodzonym pośrodku epoki Nixona odnośnie mediów, odnośnie tego, jak media fałszują rzeczywistość, odnośnie tego, jak zbrodniarki z więzienia nagle są kreowane na bohaterki. I koniec końców, kiedy bohaterki mówią, nie mogłybyśmy osiągnąć tego sukcesu, gdyby nie wy, gdyby nie nasza publiczność. Jest to gorzkie przypomnienie, że to właśnie my, którzy wpatrywaliśmy się w nie przez 2 godziny, jesteśmy także współwinni. Wybaczcie ten jeden fajerwerk, ale musiał się tutaj znaleźć. Naprawdę doceniam kino odarte z wszelkich błyskotek. Zaświadczyła o tym obecność filmu 10 na tej liście, ale pozwólcie, że to miejsce, 42, poświęcę filmowi właśnie, który jest czystą błyskotką. Po prostu jest to wspaniała bombka zawieszona na choince i tym także potrafi być kino i tym jest cudowne Chicago. No to chyba pora na miejsce 41, prawda? No a na miejscu 41 inna błyskotka, ale taka, no, zanurzona w smażę. To jest 2015 rok, film George'a Millera, Vroom, Mad Max Fury Road. O mój Boże, nigdy nie zapomnę premiery kaneńskiej tego filmu. To był maj 2015 roku, Grand Palais, wielki festiwalowy pałac, gigantyczny ekran, najlepszy system nagłaśniający na świecie, a tutaj George Miller daje w palnik, tak? No i oczywiście kawalkada ciężarowych samochodów, motorów, wspaniała furioza zagrana tutaj przez Charlize Theron. Co z tego, że jest to kontynuacja sagi? Ja się w tej sadze już dawno gubię, a na seansie furiozy spałem sobie smacznie. Nic mnie to nie obchodzi. Natomiast oczywiście podkreślam, że pierwszy Mad Max jest świetny, drugi jest znakomity, trzeci jest dobry, ale to wszystko jest nieważne, bo gdyby George Miller wyreżyserował nawet tylko ten jeden film, Mad Max Fury Road, to naprawdę zapisałby sobie miejsce w historii kina. Cóż mam powiedzieć poza tym, że jest to kino wysokooktanowe, napędzane dieslem z wysokim odczynnikiem spalin. Kawalkada samochodów i innych pojazdów, których nie podejmuje się nazwać, pędzi przez pustynię, jest pościg, jest Max Rokatański, w tym przypadku fantastycznie obsadzony Tom Hardy. No i po prostu jest wielki, wielki pojedynek. Jest to kino w cudowny sposób technologiczne, a jednocześnie prymitywne, albo inaczej prymitywistyczne, może nawet brutalistyczne. Jest to kino na jakimś poziomie pogańskie. To znaczy, gdyby poganie dostali w rękę kamerę i gdyby Homer mógł kręcić wielkie bitwy, to filmowałby je właśnie w taki sposób. Bez hierarchii ujęć, tylko po prostu stawiając na największy możliwy rozmach, na największy możliwy pęd. Kino, jak powiedział kiedyś Iżykowski, jest widzialnością obcowania człowieka z materią, a w żadnym kadrze, ani przedtem, ani potem, nie zgromadzono tak potężnego żelastwa i tak wielkiej ilości materii, która mknie przez pustynną przestrzeń. Jest to jeden wielki fajerwerk i nieprzypadkowo umieściłem go tutaj, to znaczy obok Chicago, ponieważ tak jak ta dziesiątka dolna mojej pięćdziesiątki była otwarta filmami najprościej zrealizowanymi w jednej taksówce, w jednym samochodzie, tak, pozwólcie, że górna część tej dziesiątki to też samochody, ale nie takie jak w dziesiątce, nie takie jak w Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata. Nie, tutaj mamy George'a Millera, który nie jest jak Agnes Varda cudownym zbieraczem, tylko jest grabieżcą, jest rozbójnikiem, jest korsarzem obrazów. On nie zbiera obrazów w dłoń, on nie chwyta delikatnych łodyżek rzeczywistości. On po prostu zanurza łapsko w materię, w rzeczywistość i bawi się nią na całego. To jest fantastyczne kino. Chciałbym go kiedyś jeszcze obejrzeć na dużym ekranie, bo to był tylko ten mój jeden seans. Później na Blu-rayu to się ogląda już trochę inaczej. Ale jeżeli słyszycie o jakichś seansach Mad Max Fury Road na dużym ekranie, to dajcie mi znać, bo chciałbym przynajmniej jednego momentu doświadczyć raz jeszcze, kiedy wjeżdża w to wszystko elektryczna gitara i jest już absolutne filmowe niebo. Powtarzam zatem listę. Miejsce 50. 10. Abbas Kiarostami. Miejsce 49. Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata. Radu Żudę. Miejsce 48. Zbieracze i zbieraczka. Reżyseria Agnes Varda. Miejsce 47. Frances Ha. Reżyseria Noah Baumbach. Miejsce 46. Cezar musi umrzeć. Reżyseria Paolo i Vittorio Taviani. Miejsce 45. Pokój. Reżyseria Leny Abrahamson. Miejsce 44. Szczęśliwy Lazarro. Reżyseria Alice Rohrwacher. Miejsce 43. Gdzie jest Nemo? Reżyseria Andrew Stanton. Miejsce 42. Chicago. Reżyseria Rob Marshall. Miejsce 41. Mad Max Fury Road. Reżyseria George Miller. To tyle w dzisiejszym odcinku. Przepraszam Was raz jeszcze za nie najlepsze warunki audio. Następnym razem będzie lepiej. No ale cóż, odpaliliśmy kawalkadę. Jedziemy z Mad Maxem, jedziemy z Furiozą. Następna dziesiątka już za, uwaga, 2 tygodnie. Będę też ciekawy Waszych typów i Waszych list. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję patronkom i patronom. Do usłyszenia za 2 tygodnie.